Sponsorem dzisiejszego odcinka podcastu Echa Rynku jest firma Telestrada, która ufundowała nagrodę. Nagrodę będzie można wygrać w konkursie, który zostanie ogłoszony pod koniec nagrania. Państwa, to są Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj wyjątkowo nagrywamy w piątek, 19 maja. Jarek, się ten dzień nazywa Dzień Trzech Wiedźm.
Tak, teraz się rozpocznie kino akcji, prawdziwe kino akcji.
Godzina Trzech Wiedźm. Tak, dzisiaj razem ze mną nagrywa, jak już...
Jarek Augustynowicz.
Piotr Pochmara.
Tak, Jarku, dzisiaj będziemy rozmawiali już o kontraktach terminowych. Już kilka razy rozmawialiśmy z Tobą, ale wtedy dyskutowaliśmy o inwestowaniu... Powiedziałem w charakterze, nie, w perspektywie emerytalnej. Dzisiejszy odcinek poświęcimy inwestowaniu bardziej krótszym terminie, tak? Czyli inwestowaniu na giełdzie, ale za pomocą instrumentów pochodnych. Ale zanim co, tu pozwól, że ci na antenie tu złożę gratulacje, bo wszyscy wiemy, że zająłeś trzecie miejsce w konkursie parkietów Parkiet Challenge, czyli w kategorii kontrakty terminowe. Tak, no, gratuluję serdecznie. Tak. No i chcielibyśmy, bo wiemy, w prywatnych rozmowach rozmawialiśmy, że jednak to inwestowanie, w to, jakim sposób zająłeś to miejsce na podium w tym konkursie, a inwestowanie takie, jak inwestujesz na co dzień za pomocą kontraktów, no trochę się jednak różni, czy trochę w cudzysłowie, bardzo się różni, tak? Czy mógłbyś zdradzić słuchaczom, jaka jest ta bardzo subtelna różnica między grą, tak, w Parkiet Challenge, a codziennym inwestowaniem?
To jeszcze inaczej, zacznijmy od czegoś takiego. Słowo inwestowanie zostawmy jednak dla rynku akcji. Tam, gdzie się spogląda na wyniki spółki, tam, gdzie się spogląda na PKB, gdzie patrzymy na dane makroekonomiczne. To jest miejsce dla inwestorów. Tam można w ten sposób się zachowywać. Jeżeli przechodzimy do kontraktów, to tutaj jest miejsce na grę. Grę, czyli pewne zachowanie w oderwaniu od właśnie danych makroekonomicznych, a skupieniu się tylko na tej części technicznej.
No ale chcesz powiedzieć, że ktoś, kto się posługuje tylko i wyłącznie analizą techniczną, już pomijając fakt, czy to są kontrakty terminowe, czy to są akcje, czy to jest, nie wiem, wszystko mi jedno, to nie wiem, chciałbyś go nazwać graczem, a nie inwestorem?
No, myślę, tak, tutaj to jest gra i myślę...
Mam wrażenie, że duża rzesza inwestorów by się teraz obraziła. No, już nie obraziła, powiedziała, tak, no, zdziwiła się, tak? Ale jak to? Ja nie jestem inwestorem.
Można tak zrobić, natomiast to, że się lubi używać tego słowa inwestor, to bardziej jest to zabieg marketingowy, żeby te wszystkie osoby, które gdzieś tam w prasie, w mediach, w telewizji występują, w garniturze, pod krawatem, żeby chyba, polepszenia nastroju. Ja wolę używać słowo gra, chociażby po to, żebyśmy złapali istotę tego, czym się zajmujemy. Żebyśmy spojrzeli na to, jak na wydarzenia, które się powtarzają. Na tym polega gra. Każda gra ma jakąś wartość oczekiwaną. Tak? W tej grze można wygrać, zremisować, ewentualnie przegrać.
To trener Górski, tak? A piłka jest okrągła, a bramki są dwie.
Jeżeli dobrze rozumiem, to tobie nie chodzi o to, że jedna z grup jest gorsza lub lepsza, tylko po prostu są inne podstawy działania na rynku.
Inne spojrzenie na rynek. To bardzo pomaga zdjęcie tej maski napuszonych osób, gdzie w ustach mają pełno właśnie o inwestycjach, inwestorach, to nie pomaga. Więc przejdźmy dalej do samego... Jeżeli o konkursie, to może jednym zdaniem. Konkurs jest czymś pomiędzy grą a hazardem. Hazardem, czyli takim zachowaniem, gdzie te zasady gry, bezpieczeństwa, zarządzania kapitałem, je trzeba bardzo mocno naciągać, żeby nie powiedzieć o nich zapomnieć. Zakopane. Co roku już czwarty raz, tak?
No, ten Parkiet Challenge.
Co roku.
Ty też pytasz, ile razy już odbył się ten Parkiet
Challenge? Ten konkurs, zdaje się, że cztery razy.
Chyba tak, nie jestem tego pewien, chyba tak.
Co roku pokazuje się sześć osób, które uzyskały najlepszy wynik. Trzeba sobie powiedzieć, to jest takie sześć osób, które pokazuje się, chcę być optymistą, pokazuje się ku pokrzepieniu serc. Tak?
Że można.
Serc,
tak?
Że można. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na prawdziwe statystyki, chociażby w tej części futures, prawda?
Bo tak, no bo o niej dzisiaj rozmawiamy.
To ostatnie dane z KDPW. 78% jest pod kreską.
Znaczy przygrywa, ale mówi, tak?
Tak, przygrywa, ale ta statystyka nie uwzględnia jeszcze prowizji. Jeżeli uwzględnimy prowizję, to mamy 95% pod kreską. Czyli a wśród tych 5% nad kreską, tak? To też nie jest osoby, które są nagle kryzysami.
To są osoby... Jakby to powiedział premier Kołodko, rekinami giełdowymi.
Tak? Niech będzie rekinami giełdowymi.
Ale to chcesz powiedzieć, że nie ma ludzi, którzy systematycznie zarabiają na rynku futures właśnie z tego tylko żyją?
Ich jest bardzo niewielu. I zaraz powiemy sobie, jak przynajmniej moje iluś tam letnie doświadczenie podpowiada, co robić, żeby być w tej nielicznej i nawet w tych 5% przypadkowej grupie, bo tam na pewno też jest taka grupa, która w pewnej chwili weszła, nagle potrzebowało pieniędzy, skończyła, bo coś dobrze się skończyło i więcej nie wchodzi.
Znaczy, no to w razie statystyki są nieubłagane, tak? 95% graczy na rynku terminowym przegrywa pieniądze, prawda?
Tak, tak, znaczy, śmiem twierdzić, że na rynku akcji dzieje się dokładnie to samo, tylko ze względu na brak lewara jest to bardziej rozłożone w czasie.
Aha, no tak, ja też, ja mam kilka swoich portfeli, na których jestem na stracie. Powiedzmy sobie, jestem długoterminowym inwestorem, tak? Jestem długoterminowym inwestorem. No i teoretycznie zanim, to jest taka papierowa strata, ale zanim nie zrealizuję, no to może powiedzieć tak jeszcze,
że tak, jest okej.
Okay. Resztki honoru, tak?
Może to tak, pozwala... jako akcji nie ma depozytu, żeby cię wyzwali na uzupełnienie.
Dokładnie, tak jest. Dokładnie,
i tak zaczynamy bardzo pesymistycznie.
Ale Jarek, bo gdyby przyszedł do ciebie i powiedział tak, czy tą metodą, którą zająłeś to miejsce na podium w Parkiet Challenge, można inwestować, czy polecałbyś tę metodę, nie wiem, do inwestowania długoterminowego, to jakbyś się odniósł do czegoś takiego?
Czy też do gry
długoterminowej? Tak, przepraszam.
Oczywiście nie, bo problemem jest to, jakie ryzyko się podejmowało podczas takiej gry. I to jest ryzyko, które... To się nie mieści w kategoriach ryzyka.
Ale rozumiem, że podjąłeś ogromne ryzyko, tak? Żeby zaryzykowałeś.
Tak, zresztą to było też tak, jak się spojrzy na wykres kapitału. Jak pamiętam, 22 transakcje, tak? Na 555 kontraktów zostało.
No, jasne sprawy.
Przemielonych. Luty właściwie skończył się na zero. Większość wydarzeń działa się w marcu. Tam był ten największy skok. I to się działo w czasie, gdy na jeden kontrakt było nie więcej niż 2500 zł. Więc jest to strasznie duży lewar. Tak grać nie można.
A że chcesz należy powiedzieć, że żebym cię dobrze zrozumiał, czy gdybyś tą metodą, nie wiem, grał cały czas swoimi pieniędzmi prawdziwymi i tak dalej, to twierdzisz, że nawet ty sam gdzieś tam z czasem trafiłbyś do tych 95%, które tracą.
Jest na to bardzo wielka szansa.
Mhm. Czyli generalnie no to nie wiem, czy nie ma takiej metody, powiedziałbym, nie wiem, że tak graj i to będziesz zyskiwał, będziesz wygrywał, nie wiem, zajmował miejsce w trójce w Parkiet Challenge.
Nie, rzeczywistość, codzienność jest dużo bardziej banalna. Jest tak banalna jak azymut, który codziennie pokazuje na stronach stowarzyszenia, jak gra. Rzeczywistość, sama gra jest nudna. Ona musi być nudna. Jeżeli nas to rajcuje, jeżeli nas to nakręca, to znaczy, że jedziemy tylko na emocjach i te emocje pewnie są jeszcze podkręcane właśnie lewarem. Lewarem dla nas niebezpiecznym.
No właśnie, a to może powiedz, nie wiem, czym różni się taka, to, co zrobiłeś w Parkiet Challenge, tak? Bo już ustaliliśmy to hazard, tak? Troszkę bardzo duże ryzyko i tak dalej. Czym to się różni od takich metod inwestowania, które zalecałbyś, jeżeli ktoś chciałby inwestować w kontrakt terminowy długoterminowo, tak, systematycznie, regularnie, zależnie na tym pieniądze, to czym ta gra powinna się różnić od tego hazardu, tak?
Powiedzmy sobie tak, ci czytelnicy, którzy systematycznie patrzą, co tam się dzieje na azymucie, mogli obejrzeć takie zmagania czy graczy. Tam był azymut, busola, cyrkiel. Cyrklowi, że tak powiem, szło trochę gorzej. Skupmy się bardziej na... On szedł bardziej w bok. Nie chodzi o to, żeby odrzucamy tego, które mu się nie powiodło. Chodzi nam o azymuta i busolę. Osoby o zupełnie innym podejściu do rynku. Jeden to był taki gracz, który robił coś w jakim jakby dłuższym terminie. Mimo, że sam azymut, same te komentarze są bardzo krótkoterminowe, chociażby po to, żeby można było codziennie coś napisać. To nie jest, to, że on tak sobie gra na takich interwałach i tak dalej, z tego proszę nie wyciągać wniosków, że to jest najlepszy i optymalny sposób. Nie, to jest taki
znaczy, rozumiem, że sposób opisywania... Tak po ludzku, że nie zalecasz graczom na kontrakt terminowy takiego ping-ponga 6 razy dziennie.
Nie, mówię, że... Takie podejście na takim interwale jest dopuszczalne, ale to nie znaczy, że to jest optymalne podejście. Teraz powiem, na czym polega wybór tej jakby optymalnej metody. Można podejść na zasadzie łapania właśnie dłuższych trendów. Można podejść na zasadzie, nazwijmy to ogólnikowo, skalpingu. Bardzo krótkich takich wejść, wyjść.
A w trakcie dnia, tak?
Nawet w trakcie dnia bardzo króciutko, a nawet tam na ileś godzin, to dosyć na krótkie okresy. Nawet nie chodzi o to, że... No dobra, poprzestajmy na to, że w trakcie dnia, że krótkie okresy, klasyczne jakby skalpowanie, zabieranie małych zysków. Powiedzmy, że właśnie Azymut i Busola byli takimi przedstawicielami. To się okazało po, powiedzmy, pierwszych 4 miesiącach. Po 5 było dokładnie to samo. Oni mieli takie same wyniki. Jeden i drugi. Mimo, że jeden miał mały lewar, no bo jeżeli się gra na dłuższe trendy, wtedy też trzeba mieć przy wchodzeniu na takie pozycje odleglejsze stopy, tak? Dopuszczać większe straty.
Tak, największe jakby nie wiem, gotówka na jeden kontrakt, tak? Tak. Największy depozyt.
Gotówka na jeden kontrakt, czyli trzeba mieć mniejszy lewar.
Spokojnie spać.
A jeżeli ktoś gra na krótsze, że powiem, wejścia, to on rzeczywiście ma krótsze stopy. I on rzeczywiście może sobie pozwolić na dużo właśnie niższy lewar.
No tak, to stara zasada, prawda? Jeżeli gram coś...
Tutaj akurat to był taki wręcz świetny przykład na to, taki jakby praktyczny, tak, na żywym organizmie, że tak naprawdę wychodzimy na końcu na to samo. Z tym, że powiedzmy sobie, to co ja tam robiłem, oczywiście było pewne zaangażowanie emocjonalne.
Czekaj, ale to jednak nie jest dowód na to, że długo i krótkoterminowe transakcje gdzieś tam dają ten sam wynik.
Tak? Czy badanie leży po stronie psychologicznej?
Leży po stronie właśnie psychologicznej i tam, gdy sobie to opisywałem, rzeczywiście ja też byłem związany z tym emocjonalnie.
No tak,
bo gdybym jeszcze to robił,
metody, tak?
Tak, gdybym jeszcze to robił na zasadzie jakiś tam John Travolta, tak, pod nickiem występował, takich stron też jest sporo w internecie, to okej, ale tam było moje imię, nazwisko, tam jest jeszcze moje zdjęcie i też jakoś tam emocjonalnie do tego podchodziłem. Zresztą sam co ileś dni mam takie dziwne... Zresztą jeszcze do tego wrócimy. Co się dzieje, gdy zostaje się rzeczywiście na noc, na dłuższe pozycje? Jak można takie rzeczy odbierać? Jak to przeszkadza albo pomaga? Wracając do tematu... Gdzie byliśmy? W którym miejscu?
No, o tym mówię, czym się różni Busola od Azymuta.
Aha.
A ja czekam na
one mają takie same wyniki.
Ja czekam na odpowiedź na pytanie, czym się ten hazard, różni od takiego inwestowania racjonalnego.
Dojdziemy do tego. W dłuższym terminie myślałem, że chcemy też tak jakby szerzej.
Nie, debatku, to chcemy.
Że powiem pozytywistycznie, tak? Podejść do tematu.
Tak, żeby na samym końcu jakiś właśnie pozytywny
W dłuższym terminie, mimo że ten przykład kilkumiesięczny, mimo że też miałem jakieś tam zaangażowanie emocjonalne, to jest bardzo akademickie. To znaczy, że te wyniki da się osiągać, bardzo podobne, natomiast w rzeczywistości, jeżeli podejmujemy więcej takich działań, to my jako człowiek więcej razy jesteśmy w stanie się pomylić. I z tego wyniknie w dłuższym terminie na żywym, prawdziwym organizmie, że ten Busola, który jest takim intradayowym, że na krótko wchodzi, wychodzi, że on popełni z czasem więcej pomyłek.
Nie, no oczywiście.
W dłuższym terminie
jaki jest najsłabszy fragment jakiejś tam metody inwestycyjnej?
No czy oczywiście człowiek, tak?
Tak jest. Jest to połączenie między metodą a klawiaturą komputera, tak? Czyli człowiek, bo on
się
gdzieś tam
zawaha. To jest spowodowane tym, że z czasem będzie zmieniał swój system transakcyjny, będzie wprowadzał do niego zmiany, które no nie do końca muszą się udawać?
I to jest moim zdaniem ten clue. To jest to takie szukanie grala. Tak? Ciągle szukamy grala. Nawet jak mamy jakąś metodę, odpalimy ją na danych przeszłych, próbujemy ją wprowadzać, patrzymy, że to nie chodzi, nie wychodzi i jesteśmy zdziwieni. Już na prawdziwych zawsze jest inaczej.
A to tak, to się kłania, by to dyskutowaliśmy z Grzegorzem Zalewskim i Tomkiem Zaleskiewiczem dwa podcasty temu, że wszystko zależy od sekwencji. Jeżeli przy pierwszych trzech transakcjach zarobiłem, to na czwartej mam stratę, jestem zawodowcem, przymykam. A zupełnie inaczej się gra, że mam strata i nagle na czwartej dalej mam tą stratę, albo nie, to był malutki zysk, który powinien trzymać, prawda? No to jest zupełnie inaczej. Ten czynnik psychologiczny tu jest super ważny.
Bardzo ważny i bardzo istotny. Mhm.
No jedźmy o tych różnicach, także Jarek...
No. Problem przy szukaniu grala polega na czym? Na tym, że jak już znajdziemy sobie tego grala, to musimy być w stanie zaakceptować, że my osiągniemy 20-30% tego, co nam pokazuje nasza metoda. Nazwijmy go gralem, tak? Bo powiedzmy, że jesteśmy z niej zadowoleni, bo sobie ją znaleźliśmy, odkryliśmy i chcemy ją realizować. Jeżeli już się pogodzimy z tym, że ten gral to daje nam 20-30%, to wtedy na tak zwanym uspokojeniu jesteśmy w stanie wyciągnąć z danej metody 50% z tego akademickiego, papierowego założenia.
Jest wszystko. Nie masz sam internetu, czasami mi się nie chce, czasami muszę gdzieś wyjść i przegapiłem moment. Prawda?
Czasami są też potrzeby, żeby zarobić na coś.
Tu się wszystko, wszystkie rzeczy nakłada.
Czasami zagram sobie bez metody, bo chyba jest dobry moment, prawda? Bo mi wykres tak coś podpowiada. Tak. No, dzisiaj się zaszalaję, bo na trzech transakcjach jestem zarobiony, więc mogę sobie dzisiaj z fantazją łańską i tak dalej, i tak dalej, prawda? Czyli ile, jakby mamy super metodę, która na papierze super, to ty twierdzisz, że w praktyce zarobię nie więcej niż 50% tego, co mam na papierze.
Twierdzę, że trzeba się cieszyć z 20-30%, jeżeli dokonamy tej sztuki, bo to jest największa sztuka, a nie szukanie następnego grala, bo się go nigdy nie znajdzie. Nigdy. Wtedy dochodzimy do 50 i powinniśmy być bardzo zadowoleni. A jeżeli nam się okresowo zdarzą wyskoki większe, tak, w jakimś czasie, kiedyś, ile się spodziewamy, no to trzeba tylko się cieszyć, uznawać to jako przypadek.
To ja może odwrócę pytanie. To czy można też stwierdzić, że nie powinno się szukać ciągle nowych systemów lepszych?
Oczywiście, że można szukać, ale w czasie szukania trzeba też realizować te, które się ma. Bo nam to jest tylko złuda, że my znajdziemy jeszcze coś lepszego. Najpierw nauczmy się realizować tę metodę, ten model, który znaleźliśmy. Mm-hmm. No i teraz jaki szukać, tak? Bo to jest pytanie największe. Gdzie go znaleźć, jak go szukać? No jeżeli uświadomimy sobie, że kontrakty futures to jest gra. Mogę dodać taki przykład pewnego pana Andrzeja, który był mistrzem świata w zakresie inwestowania. On o bilansach spółek wiedział wszystko. On je znał, mielił te wszystkie raporty, mielił te wszystkie bilanse, sprawozdania i widział w nich wyraźnie. Jest źle, będzie jeszcze gorzej. No sprzedawał kontraktów. Zresztą to było w latach 2000... Jakie odbicie? 2001-2002. A cały czas rosło. I oddał bardzo dużo pieniędzy na tym. Kontrakty nie są miejscem do inwestowania. Tak? Także to taki jeszcze jeden przykład. Jeżeli uświadomimy sobie, że to jest gra, to co potrzebujemy w grze? Odpowiednią liczbę prób, odpowiednią liczbę wydarzeń, żeby można było z tego rzeczywiście wyciągnąć jakąś wartość oczekiwaną?
No tak, statystyka. Tak? Jeżeli ktoś pomyśli, że dobra, zarobię na dwóch transakcjach, już będę zadowolony, to nic z tego nie będzie. Tak? Trzeba się nastawić na długi termin.
Jaki jest z tego?
1000 transakcji, tak? Dobrze rozumiem?
Otóż to. Jaki jest z tego właśnie wniosek, że kontrakty futures, mimo że będą Państwu co roku pokazywane przynajmniej 3 osoby, które zarobiły po kilkaset procent w 3 miesiące
i ktoś sobie, procent, tak?
Ktoś pewnie sobie już ekstrapoluje, no to jeżeli w 3 miesiące tyle, to po następnym kwartale jeszcze razy 10, po następnym kwartale jeszcze, tak, to się robi z tych 10 tysięcy milion złotych. Tylko proszę pokazać mi, gdzie są tacy ludzie.
No tak.
Nie ma takich ludzi.
Świat jest pełen martwych bohaterów.
Takie rzeczy się nie zdarzają. To jest tylko wypadek. Jest inny też konkurs, tak? Gdzie jest jeszcze więcej uczestników. Zwłaszcza, że jest też fajna nagroda, natomiast nic się nie ryzykuje. Żadnych pieniędzy. Gdzie rzeczywiście są tysiące zawodników. I oni mają zresztą dostępne nie tylko kontrakty futures na
G20. A ty mówisz o jakim konkursie?
Drugie biurem.
To co X-Trade Broker zrobi.
Tak, też organizuje. Tam są jeszcze lepsze wyniki.
No tak, bo tam się gra wirtualną kasą. Tak?
A jeszcze bardziej chodzi o to, że tam jest dużo większa próbka biorących w tym udział i komuś się trafi. Tak zwyczajnie. To, że iluś tam osobom się trafi być na zysku, to już nie będzie przypadek. Tak? Taki bardzo, ci, którzy są najwyżej. Ale wysokość, ta kwota, ona jest przypadkiem. To jest rzecz absolutnie przypadkowa, nie do zaplanowania.
Ale teraz to poczekaj, jeszcze a propos tego właśnie, że mam takie pytanie, bo jednak tutaj cały czas jakby staram się podkreślić, że to, co zrobiłeś w Parkiet Futures, w Parkiet Challenge, no to był tak trochę hazard, bardzo duże ryzyko i to się mogło udać albo się nie mogło, no ale się udało, tak? Super, to chwała dla Ciebie. No ale jakby przykład zwycięzcy, też naszego kolegi Krzyśka Pieruga, pokazuje, że nawet w tym szaleństwie można być powtarzalnym, tak? Bo on drugi raz z rzędu, no nie wygrywa, ale drugi raz z rzędu jest na podium. On rok temu był drugi bodajże.
Znaczy tak? Ja nieskromnie powiem, że w ubiegłym roku też byłem laureatem. Nie z miejsca, z pierwszych trzech miejsc, ale też, tak, się zdarzyło. Są rzeczy, które się powtarzają.
No właśnie, tak. No, a w te, który byłeś w zeszłym roku?
10.
No, czyli kurczę, bardzo przyzwoity.
Rzecz powtarzalna, tak? Zgadza się.
Ale... Znaczy, mimo tego, że to jest tak, jak sam mówisz, szalony metod, hazard, tak, w ogóle roller coaster, idzie to jakoś tam, tak, zrobić pewną powtarzalność. Ja rozumiem, że to nie jest proste.
No, można zrobić powtarzalność, jeżeli chodzi o to, że po 3 miesiącach będzie się na plusie.
Tak.
Można. Ale nie można zrobić powtarzalności, że robimy co kwartał razy 10.
Nie, no
ta
rozumiem,
wartość
tak?
jest niepowtarzalna.
No Krzysiek dwa razy z rzędu, tak? Nie wiem, nie pamiętam, jaką miał stopę zwrotu rok temu, ale...
No był na miejscu drugim. Drugim nie wiem, też... nie pamiętam.
No, ale zwycięstwo ale chodzi, 200%.
Tak, to, wtedy, to pokazuje, tak, że to też absolutnie, że powiem, to nie jest sytuacja przypadkowa, że ktoś no, jest tam wyżej kwalifikowany niż niżej. Natomiast ta wartość jest absolutnie przypadkowa.
Mhm, rozumiem. Dobra, ale dobra, to teraz wróćmy do tego odpowiedzialnego inwestowania. Ja bym chciał, Jarek, od ciebie wyciągnąć kilka zasad, które moglibyśmy, nie wiem, podać takim inwestorom, którzy się dają, mówię, dobra, od dzisiaj gram na kontraktach terminowych, tak? Uznajmy ich za początkujących, tak?
Że jeżeli ktoś... I tutaj, no, że powiem jeszcze, muszę taki zrobić filozoficzny.
Czekaj, to za długie robisz te wstępy. Tak. Kilka zasad takich, że drogi inwestorze, przestrzegaj, no nie wiem, wymyślmy, podaj jakieś takie 3 zasady, żeby nie znaleźć się raz, dwa w tej grupie 95% już na zawsze, tak? To postarajmy się jakieś takie, no nie wiesz, o co chodzi, małe abecadu dla tych inwestorów wymyślić. No proszę cię, wstęp filozoficzny.
Tak? Wstęp filozoficzny? Pierwszy musimy sobie odpowiedzieć, co my chcemy od giełd.
No zarabiasz pieniądze.
Zarabiasz
tak?
pieniądze. Czy to są pieniądze, które chcemy, musimy jakby zarabiać regularnie, powiedzmy, że co miesiąc, żeby była jakaś tam wartość dodana, czy może być tak, że no my sobie tam coś próbujemy, obstawiamy, trafiamy, nie trafiamy i czekamy na jakiś tam moment w ciągu roku, który nam powetuje na przykład kilka miesięcy zupełnie bez zysku, a nawet ze stratą.
A, czy to jest różnica, tak? Czy ja sobie takim jestem?
Bo tam, nie wiem, chyba nie doszliśmy do tego. Wcale nie jest, mitem jest, że futures to jest sposób na bardzo szybkie pieniądze. Nie, to jest rzecz, którą też trzeba rozłożyć w czasie. Żeby ta próbka, żeby ta wartość oczekiwana mogła zagrać. Swoją drogą, że wyznaczenie tej wartości oczekiwanej na giełdzie jest strasznie trudne. Właściwie można tylko na jakichś tam danych przeszłych sobie coś tam policzyć, czego się można spodziewać. Tak? Że to mniej więcej w taki sposób zagrało. A tak naprawdę tutaj jedynym naszym orężem jest stop. Państwo tak. pewnie czytają mnóstwo analiz różnych, że jak to przebije, to będzie sygnał kupna, tu sprzedaży.
Czyli żebyś wyłaniał się z tego pierwsza zasada. Stawiaj stop lossy.
Pierwsza podstawowa. Tak. Naszym jedynym narzędziem na rynku jest stop.
Czyli tak, narzędziem obrony przed.
Musimy wiedzieć, na ile się jesteśmy w stanie zgodzić się na jaką stratę. I pytanie, czy my jesteśmy w ogóle psychicznie przygotowani na strat. Bo to powoduje duże zamieszanie w rynku. Zresztą
nie, no wiesz co, parę osób. Awersja do strat inwestorów jest ogromna.
I nie da się jakby od niej uciec, nawet tak psychologicznie, nawet tak słownie, werbalnie mówimy, nie, okej, okay, luz. Nie proszę sobie zrobić nawet taki test. Nie wiem, powiedzmy, że mamy te 10 tysięcy, tak, nimi próbujemy coś dokonać. Jaką jesteśmy w stanie przyjąć stratę, żeby stracimy? Jeżeli mówimy, jestem w stanie stracić z tego 20%, 30%, weź od razu te 2-3 tysiące, daj komuś na ulicy. Zobacz, czy jesteś w stanie, bo to się dzieje dokładnie tak samo. Tylko to jest elegancko zrobione, że my siedzimy przy swoim komputerze, a ktoś przy innym i czeka na przelew, tak?
Tak, no to, tak, ale wiesz, no, tam są jakieś szanse, tak? Bo jak ja daję komuś na ulicy, no to po prostu daję i koniec, tak? A
jak ale jak się z tym czujesz? Nagle
nie, katastrofa oczywiście, nie? Ale jeżeli siadam przy komputerze
to nie można się
i gram, to jest tak, że mamy szansę, równie dobrze to on za sekundkę może mi te 2-3 tysiące przelać. Wiesz, o co chodzi?
Zgadza się. Natomiast...
Tak? Ja siadam z poczuciem tego, że mam szansę, wiesz, nikt nie siadałby z poczuciem takim, no dobra. No,
dokładnie, okay, nikt nie siada do komputera z
przeleję teraz, na losowy numer konta 3 tysiące złotych i róbcie sobie, co chcecie.
Tak, tak, no, ale ciągle musimy pamiętać, że te 5% jest tylko nad kreską, tak? Mhm, że tak. To jest jakby taki punkt wyjścia, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? I między innymi dlatego, że my nie jesteśmy w stanie tych 2000 wziąć i oddać.
Nie jesteśmy w stanie przyjąć stratnych pozycji, mówiąc już. Tak, tak jest.
Tak. Że nie jesteśmy w stanie zrealizować stop lossa, tak? Stopa.
Tak jest. Tak jest. No to jedna z zasad, tak? Takich psychologicznych, gdzieś tam mówi, że muszę zrobić.
Podstawowa. Znaczy, błąd, jeżeli gdzieś Państwo mózgu, widzą tak? jakiekolwiek opisy, analiz, tak? których jest mnóstwo, jeżeli w tym opisie ani razu nie pada słowo stop, znaczy, że w tym opisie jest mowa o tym, że tu jest sygnał kupna, tu jest sygnał sprzedaży. Okej, okay. Ale jeżeli po tym sygnale kupna ten autor nie dopisuje słowa ze stopem tu, czyli kiedy przestanie, tak, przestanie kiedy istnieć sytuacja, że warto na to grać.
Tak? Trzeba zaakceptować, to znaczy, że sygnał tam kupna bez sprzedaży był fałszywy. Tak?
To znaczy, że taka analiza jest pisana przez osobę, która albo nigdy nie złożyła zlecenia, albo nie ma zmartwienia zapłacenia podatku na koniec roku, czy tam ewentualnie tego 1% przekazania na organizację publiczną. Nie chce
też brać odpowiedzialności, bo podając tobie, podaję go do własnego nastawienia psychologicznego i nie chce wskazywać innym ludziom, którzy ustawiliby stopy inaczej.
Nie, ale jeżeli ktoś twierdzi, że to jest powód dla kupna, to trzeba od razu powiedzieć, a kiedy ten powód dla kupna zostanie uznany za fałszywy, tak?
Tak.
To taka jakby podstawowa rzecz. Dla nas grających, jeżeli chcemy, jesteśmy zainteresowani czytaniem jakichś innych analiz, najważniejsze jest to, że to jest taka podstawa, że o, tu może być sygnał, ale bez stopa to jest zupełnie nic nie warte.
To teraz pytanie, czy ty w swojej grze posługujesz się analizami innych? Czy czytasz w ogóle analizy innych graczy?
O właśnie, bardzo ciekawe pytanie.
Tak naprawdę są te kwestie. Do gry no nie wolno czytać. Tak naprawdę, szczerze mówiąc, ja zabraniam Państwu czytania Azymutów. Też.
Nie.
Dlaczego to mówię?
Dobra, wytnę. To nie możesz sobie pomówić, co chcesz. Tutaj ja mam super narzędzia. Cyk, dwa kliknięcia.
Dlaczego to mówię? Nie można opierać się na wydarzeniach innych.
Zadaj jeszcze raz to pytanie i posłuchajmy.
Ja taki przykład z przeszłości. Znaczy, bo to jest kwestia...
Ale chodzi o sugerowanie się.
Sugerowanie się, tak? To jest ta kwestia sugerowania się, żeby się nie dać zasugerować czemuś tam. Ja mam swoją metodę. Teraz dojdziemy do tego, jak się tworzy systemy, tak? Chyba, że dzisiaj nie zdążymy. Może kiedyś będzie dogrywka, bo widzę, już niedługo będzie pół godziny.
No tak, musimy zdążyć na tak triple witching hour. Także.
Pamiętam jakiś czas temu, miałem takie też na sobie doświadczenie, bo są takie doświadczenia teoretyczne z książek, gdzie możecie Państwo przeczytać, że osoby, które podejmują decyzje tylko na podstawie wykresów samodzielnie, mają jedne wyniki, dobre wyniki, a osoby, które podejmują decyzje na podstawie też tylko, nazwijmy to kresek, tak, technicznej, plus mają jakieś analizy innych osób, to te osoby popełniają więcej błędów, mają gorsze wyniki. Ta grupa, która się sugeruje, nawet nie to, że sugeruje, ona może ma świadomość, że ja tylko wiem, że ja chcę zagrać coś po swojemu. To przeszkadza. Ja na sobie też takie coś ćwiczyłem. Jakiś tam okres, w którym działo mi się dobrze. Kolega, okres, w którym też się działo dobrze. Zaczęliśmy
się...
rozmawiać w pewnym czasie tylko o tym. Nie to, żeby ty tu kup, ty tu sprzedaj, tylko tak się przekonywać, pokazywać, nie, no ja zagram na to, bo to, ty na to, to tamto. I wiem, że w tym czasie, gdy to się działo, u niego się pogorszyło.
Czyli to jest... Przez to, że szukałeś potwierdzenia swoich błędnych decyzji, chociaż nie miałeś świadomości. Jest to
sugerowanie
się. Jakichkolwiek decyzji, tylko że błędnych.
Tak.
To jest takie sugerowanie się, a może mam rzeczywiście błąd, wtedy mimo, że mam swoją...
To jest fajnie, bo to sam odkryłeś zasadę, która jakby w psychologii inwestowania znana jest od lat. Tak? Gdyby to był z nami Tomek Zaleśkiewicz, to by powiedział, no tak, przecież to wiadomo. Tak? To eksperyment, tak? Ale to jest potwierdza tą zasadę, że ludzie są zbyt pewni swoich decyzji, ale mimo tego i tak szukają potwierdzenia u innych. U innych. No, także to normalne jest i to fajnie wyszło tutaj. No dobra, to możemy o tych zasadach jeszcze pogadać, bo wyszło mi, jako słyszałem jedną zasadę. Stawiać stopa, druga, fajnie.
Realizować stopa.
Stawiać takiego, który się będzie realizował, tak? Nie sugerować, nie czytać komentarzy innych.
Tak? Cieszyć się z każdego zysku.
Znaczy może to jest tak, że nie, może tak, budować warsztat, tak, na podstawie jakiejś tam nauki innych, ale jak już gram, dokonuję tego tradingu, jestem w tym rynku, to starać się minimalizować liczbę informacji z zewnątrz.
Jak można korzystać czytając jakby innych analizy? Bo jest coś takiego jak część analiz technicznych, jak samospełniające się przepowiednie. Jeżeli trafimy na jakiś moment cenowy, który wskazuje jakaś linia trendu, jakieś zniesienie Fibonacciego, jakiś poprzedni dołek czy górka. Jeżeli mamy dwa, a najlepiej trzy miejsca, takie zwykłe, podstawowe, z absolutnej podstaw analizy technicznej. Jeżeli na to zagramy, a to, czy ktoś na to gra, to można albo samemu sobie rzeczywiście znaleźć samemu na wykresie, ewentualnie sobie zrobić, że powiem, przegląd forów, tak? Na co, że powiem, dyskutanci z tego rynku chcą zagrać, tak? Co przedstawiają, do czego są przekonani, zaangażowani emocjonalnie. I można tak na to zagrać. Wtedy coś tam odskoczy, tak? Coś tam wpadnie, coś tam wejdzie. A jaki z tego będzie ruch, to nigdy nie wiadomo. To jest swoją drogą, ale wiadomo, że tamten punkt może być ważny, może być istotny.
Czyli takie badanie nastawienia psychologicznego tłumu jest...
Rynków. Na pewno warto czytać po to, żeby jakby uczyć się od innych. Na pewno nie warto, są takie miejsca w internecie, gdzie widać, że osoby siedzą tam jakby non-stop, piszą, rozmawiają na zasadzie takiej, że i rano, i do wieczora, do 22 śledzą, co tam na... Coś, takie określenie się teraz używa, Sapina, tak? Standard & Poor's, tak? Sapina. Tak? Przeżywają. Przychodzi sobota, także przeżywają. Przychodzi niedziela, patrzą co tam w telewizji.
Znaczy nie, w sobotę, to jest absolutnie uzależnienie. W sobotę i niedzielę oni są bardzo źli, bo nie ma notowań.
To co to w tak, to jest, sobotę, to jest uzależnienie, to jest czysty giełdoholizm, który dotyka strasznie wielu graczy i myślę, że na rynku futuresów większość.
No tacy osoby są bardzo nieszczęśliwe, jak mija 16.30, prawda?
I to jak 95%...
Bo
do tego 95% tak, osób też jest nieszczęśliwych, bo nie ma zysku.
Nie masz na to wpływu, w tym momencie twoje notowania są zamknięte. Nie możesz zrobić dokładnie nic, tak? No ale te stany, co mi przyjdzie, że ja patrzę na te stany? No wiesz, ale patrzą i komentują. To jest fajne. Także
ten... Następna z tych zasad, to jest taka do szukania, tak, metody. Czy grać na dłuższe terminy trendy, czy na krótsze. Trzeba mieć świadomość tego, że granie na trendy w dłuższym terminie jest bardziej zyskowne. Bo jeżeli gramy na krótsze ruchy, popełniamy więcej błędów.
I więcej zostawiamy w prowizjach. To jest bardzo ważne. Ja bym takie badanie liczyłem. Jaki jest wpływ prowizji na...
Na pewno duży. To ogromny, to tyle. Okazuje się. Ale to nie przeszkadza, żeby być absolutnie intradayowym. Tylko trzeba sobie ustalić, co ja od rynku oczekuję. Jeżeli widzimy, że wiemy, że nasz rynek futures, tak, na WIG 20, jest to rynek największy w naszej części Europy, tak? Wielka płynność większa niż nawet na rynku akcji. Chociaż jest to złudne, bo tam się liczy po wartości kontraktu, a nie to, że iluś tam tych futfanów, tak ich nazwijmy, gra 2000 na kontrakt, tak? Więc nie ma ich 20 tysięcy, tylko ten minimalny depozyt, jaki jest tam wymagany z małą góreczką. Więc to jest to tyle złudne. Ale zbierzmy codziennie promil z tego promila, tak, z jakiegoś promila i to mogą być już w skali miesiąca wymierne pieniądze, dzięki którym dalej możemy każdego ranka wstać i powiedzieć, dobra.
A powiedzmy sobie, że takiej zalecie właśnie tego inwestowania bardzo krótkoterminowego, bo to od Ciebie kiedyś słyszałem, bo teraz sobie przypomnę, że Ty mówiłeś kiedyś, że jakoś tak zacząłeś spokojniej spać i tak dalej, jak postanowiłeś nie zostawiać pozycji na noc.
Tak, tak. Znaczy to też, bo przez ileś tam lat grałem na takich krótkoterminowych, tak,
ale
formacjach, ale to trwało,
tak?
Przez zostawało się na noc. Pewnie wielkim powodem tego, że jakby źle to znosiłem, tak, myślę, że większość osób źle to znosi, bo naprawdę trzeba mieć strasznie wysoki lewar, czyli mały lewar, w sensie, że powiedzmy, że 10-20 tysięcy na kontrakt.
Czyli niskie zlewarowanie, czyli ogromny depozyt. Tak?
Duże pieniądze na każdy kontrakt, żeby w jakimś sensie, nazwijmy to, spać spokojnie. A nikt nie jest naprawdę w stanie spać spokojnie, bo co to powoduje? To powoduje, że my wieczorem, zamiast sobie obejrzeć kolejny odcinek Doktora House'a, to my spoglądamy, co tam właśnie kino akcji w Stanach. Tak? Rano patrzymy, jak tam Japonia, jak ten...
A po co?
Dokładnie. Pytanie jest po co?
Nie, to jest bardzo ryzykowne, że tak zdajemy sprawę. Jeżeli ktoś gra na dużym zlewarowaniu na przykład, tak, ma mały depozyt, jest na jakiejś pozycji, no i nigdy nie wiadomo, czy w Stanach jakiś samolot nie uderzy
otwarcie,
w jakiś budynek, prawda?
Otwarcie następnego dnia jest absolutnym rzeczą losową, może być, wielkość, nie do przewidzenia.
Nie, bo jeżeli jest taka stabilna sytuacja, tam mówię, nie ma żadnego, nie ma ataku terrorystycznego i tak dalej, no to jest jeszcze w miarę okej. Okay. Ale właśnie mówię, nigdy się nie da przewidzieć, czy na przykład, nie wiem, no mówię, nie ma jakiegoś ataku terrorystycznego na Bali, prawda, albo gdzie indziej.
Nie musi być atak terrorystyczny.
W nocy Stany mogą zrobić minus 5, a my jesteśmy na długi. No to jest,
a ile razy jest, już wszystko miało być koniec świata, a następnego dnia jest plus 5?
No, parę
to gra w dwie strony.
Nie, bo gdyby nie Stany, gdyby nie było tych notowań naokoło, no to jeszcze dało mi się przeżyć. No ale są.
Także wszystko leży w kwestii tego, jak my znosimy dany poziom lewaru. I to jest właśnie ten psychologiczny moment wyboru. Czego ja chcę od giełdy? Mnie interesuje w miarę stabilny plus, tak? W takim odległości comiesięcznej. To nie jest tak jak nawet na Azymucie, gdzie on teraz na przykład od lutego czekał przez 3 miesiące, żeby nie mieć nic, a w maju, czerwcu
tak,
no, poszło
no,
tak mocniej, prawda?
Tak, no obserwowałem. No nareszcie ten Azymut, chciałem powiedzieć, że już dobrze, że jest tutaj, bo o tym rozmawiamy. Coś
na tym, polega ta gra, że nie można dać się emocjom. Ja też mogę do tego podchodzić emocjonalnie, tak jak mówię. Jest to moje imię, nazwisko, tak? Jeszcze zdjęcie, więc to też nie jest zupełnie tak, że ja też tam nie popełniam błędów. Ja też się Państwu tam przyznaję, gdzie zrobiłem źle, gdzie jest błąd. To się cały czas zdarza. To...
Ale to też jakby powiedzmy, że ty prywatnie nie grasz Azymutem. To też jest istotna sprawa. Masz tam swoją inną metodę, tak?
Nie. Ja jestem z charakteru bliższy busowi.
Jasne.
Zresztą to jakby jak się, myślę, jak ktoś czyta jakby uważnie, to widzi, że jakby więcej serca mam do tego, miałem do busoli niż
do
Azymuta.
Do tego scalpingu, do day tradingu. Tak,
tak, do tego krótszego wejścia. To jest kwestia właśnie takiego psychologicznego wyboru.
Tak, ale tego Azymut, ja widziałem, może tak, jeżeli ktoś tam się wczyta, bo ja nie ukrywam, że on jest dosyć hermetycznie napisany. przynajmniej tak dla osoby, znaczy nie, dla osoby, która gra na kontraktach, jest regularnie, to też wszystko ok. Natomiast dla osoby, która byłaby początkującym inwestorem, dobra, dzisiaj gram na kontraktach, poczytam tego Augustynowicza, to jest dosyć hermetycznie napisane.
To
ale
znaczy, jeżeli żeby wyjaśnić się w dwóch zdaniach, tak, ale jeżeli, polega
ale jeżeli ktoś się wczyta, nie wiem, czy Państwo słyszą, leje deszcz, a siedzimy na poddaszu i teraz tak trochę huczy, ale jak ktoś się wczyta, to może ten Azymut potraktować jako, no nie wiem, książkę, jak powinno się tam, no nie wiem, grać na giełdzie z opcją kontrakt terminowy, tak? Tam stawiać stopy, realizować zyski i tak dalej, prawda? Także jakieś takie, bo oczywiście każdy może sobie tworzyć te zasady samemu, ale bardzo fajnie mi się podoba metoda tworzenia, że okej, to proszę bardzo, róbcie jak chcecie, ale to przykład metody jest taki.
Tak, to jest właśnie taki przykład metody. To jest metoda, która, co to jest w ogóle Azymut? Azymut jest takim abecadłem gry na trendzie. Bo wszyscy powtarzamy.
Zabrakło mi tego sformułowania.
Wszyscy powtarzamy, że tak się łatwo mówi. Trend jest twoim przyjacielem i tak dalej, i tak dalej.
Tak, nie wolno walczyć z trendem, no właśnie.
I co z tego?
Dobra, Jarek, ale do podsumowania, bo jeszcze mamy konkurs i nagrody. Dzisiaj mamy sponsora naszego podcastu, firmę Telestrada. I także chciałbym jeszcze chwilę o tym konkursie pogadać, więc do podsumowania te kilka zasad, jak tośmy tutaj formułowali dla tych inwestorów. No nazwijmy początkującymi, czyli tak, stawiaj stopa, tak? I to w ogóle to wszyscy mówią.
Inną kolejność ułóżmy. Określ sobie, po co przychodzę na giełdę, czego ja się spodziewam. Tak? Czy takiego skoku jak dawca prowizji, tak? Czyli Krzysztof Piruk w ciągu 3 miesięcy.
On jest dawcą prowizji?
Aha, taki nick.
Taki nick.
Czy chce się mieć stabilny dochód w jakimś tam krótszych okresach? Bo tak, coś takiego jak zrobił, jak się pokazuje tych zwycięzców takich konkursów, takich zawodów, to jest jeszcze lepsze słowo, tego się nie da powtarzać na co dzień. Zresztą ja pamiętam w tych wywiadach z wszystkimi 6 laureatami, oni dosyć gremialnie mówili, że tak na co dzień nie robią. Coś świadczy o tym, że wiedzą, że to nie są przypadkowi ludzie, którzy tam zajęli te miejsca, że wiedzą o co chodzi.
Czyli wszyscy 6 łącznie z tobą, tak? To powiedzieli, że tak, czy z cyklu nie rób tego, nie rób tego w domu na co dzień. Tak,
że
fajnie się bawiliśmy, ale tak, tak fajerwerków w zamiennym pomieszczeniu nie odpalamy.
Zbyt tak, duże ryzyko, tak, żeby się nie przełożyło na.
Dobra, czyli tak, odpowiedz sobie na te pytanie, czego
odpowiedzieć. Wtedy zaczynamy szukać swojej metody. Warto szukać jej w wielu, wielu miejscach. Na pewno nie znajdziemy jej w takich codziennych komentarzach, gdzie jest mowa o tym, że tu może wzrosnąć albo sprzedać, bo cena ropy spadnie lub wzrośnie.
Doskonale to nie ma nic, ale nie sugeruj się w codziennym tradingu komentarzami innych. Może tak bym to sformułował.
Tak, wręcz unikaj. Wybieraj tylko tą część edukacyjną. Tak naprawdę nie gra się na to, na jakieś tam przypadki, opowieści, tylko gra się na dany motyw. Ale to będzie zupełnie może inna historia.
To o tym pogadamy, bo to dłuższa sprawa jest kiedyś. I co? Stawiaj stopa. Stop twoim przyjacielem.
I tutaj
stawiaj stopę natychmiast.
Dwa podkreślenia, 3 silnie, czyli wykrzykniki. Stawiaj stopy, realizuj stop.
Tak, ale natychmiast, czyli zlecenie i natychmiast stop, bo teraz mogą stać zlecenie.
Nie, to nie jest tak, że stop musi być mechaniczny, tak? Że stawiam stop losa czy stop limita.
Dlaczego?
Ja na przykład realizuję stopy czasowe.
Postawiłbyś, nie wiem, zagrałbyś się, że nie masz prądu na 2 dni.
No tak, zawsze.
Przybyłeś do nas do biura, wiem.
Próbuję mieć telefon zawsze naładowany, tak? Żeby jakby co, można zadzwonić, tak? Do biura.
Jak czasowy, bo nie rozumiem, że no, wchodzisz na 15 minut, nie więcej?
Nie, że czekam. Powiedzmy, że mam stop na poziomie 2000 punktów, tak? Mam krótką. Jak przebije mi te 2000, to jest zamykam. Ale nie robię tego na podstawie ceny tickowej, tak? Że 2001 już zamykam. Bo to może być zwykłe czesanie stopu.
Czyli utrzymywanie się cen poniżej 2000 punktów przez jakiś czas, tak?
No mówimy akurat, że mam krótką, tak? Więc ja patrzę, czy by nie wyskoczyło w górę. Tak? Żeby nie wyskoczyło w górę. Jeżeli na przykład na koniec godziny albo pół godziny mamy tam.
Jest
ta cena, no to rezygnuję, pomyliłem się, tak?
No a co w przypadku, jak ci tego mój ten przykład prądu zabrakło?
To jest jeszcze jeden element, który powoduje, że ze 100%, jaki sobie planowaliśmy, zostajemy 20-30.
Aha, no właśnie, to będzie o niebo. Jak byłem na paru szkoleń takich i to wszyscy powtarzali, że stawiaj stopę mechanicznie, w sensie natychmiast.
No to potem widzimy, jak lecą te stopy.
Zlecenie plus stop, bo to może być wszystko w międzyczasie.
No można, ale to też.
Tak, odpukać i.
Tak, wiesz. Wszystko się zgadzam. Tym bardziej warto, no, tym bardziej jak ktoś dla kogoś to stanowi problem, to tym bardziej nie zostawi pozycji na noc. tak? Bo to jest jeszcze większe ryzyko, co się będzie działo następnego dnia. Ale jeżeli ktoś ma aż taki problem, jeżeli tak to stawia sprawę, to znaczy, że ma zdecydowanie za duże pieniądze tam stawia.
Że jeżeli jego pozycja mu przeszkadza, to znaczy, że są ona za duża.
Jest ona za duża, ja jest to...
Grzesiek Zalewski powiedział.
To taki dodatkowy... Tak. Zresztą wystarczy tak naprawdę powiedzieć tam latach, spojrzeć, jak ktoś gra. I widać, tak naprawdę wtedy z takiej metody można wyczytać, jak ktoś gra, można wyczytać, jaką on ma przeszłość, że tak powiem, na rachunku. Czy mu się powodziło, czy mu się nie powodziło. Po tym, jeżeli ktoś na przykład preferuje tylko krótkie. No są tacy osoby, że krótko, wale. To jest na 9-10 przypadków, to znaczy, że osoba jest bardzo poturbowana przez rynek i chce bardzo szybko w ten sposób się... I bardzo uwielbia krótkie, tak? Bo żeby te straty, wydają się, że spadki, wydają się, że są fajniejsze. A to też wynika, moim zdaniem, taki efekt psychologiczny, nie badałem tego, tak sobie to go tłumaczę, że to właśnie przy spadkach, bo zazwyczaj ludzie na początku, że tak powiem, tracili na długi, bo to jest moim zdaniem takie bardzo naturalne, że z rynku akcji przechodzi się na rynek futures. Na rynku akcji gra się tylko na długo, tak? Tylko na wzrosty. Jeżeli tam mi się nie powiodło...
No to później będziemy mieli krótkiej sprzedaży z prawdziwego zdarzenia, to tak. No,
ale to nie chodzi o żałować. No, jeżeli ktoś chce na giełdzie nie inwestować, ale grać, to granie na akcjach, no, ja nie potrafię znaleźć uzasadnienia mocnego. Gra jest wtedy ok, jeżeli rynek jest płynny, a najpłynniejszym rynkiem jest WIG20, a do tego mam 20 spółek, a nie jedną pojedynczą. Czy to jest ryzyko na pojedynczy spółek?
Jarek, kończymy. Kończymy, bo już za chwilę będziemy bili rekord świata w długości trwania podcastu, ja chciałem jeszcze o konkursie.
Czyli tak, temat rzeka, pewnie może kiedyś...
A o tych motywach jeszcze kiedyś pogadamy, bo to mnie zaciekawiło, wiesz, że w sensie gra na motywy. To jest bardzo fajny temat, ale to musielibyśmy kiedyś do chyba nagrania dołączyć, albo jakiś przekaz wideo, albo... No albo kilka wykresów takich, no nie wiem, elementarzowych, prawda? Proszę bardzo, ja gram na takie motywy, tu palcem pokazać. Tego w nagraniu takim audio tylko nie pokażemy. Dobra, ale to kiedyś jakoś może jakoś uda nam się zaaranżować. Proszę Państwa, tak jak już wspominałem, mam sponsora dzisiejszego podcastu. Sponsorem podcastu jest firma Telestrada i mam przed sobą odtwarzacz Creative Zen. Ja zrobię jego zdjęcie i umieszczę w podpisie, w opisie tego podcastu. Pytanie jest następujące. Na jakim rynku notowana jest Telestrada? Pytania są cztery, ale za to proste. Drugie pytanie, kiedy debiutowała Telestrada i jakie do dnia dzisiejszego, jakie było maksimum i minimum cenowe? Czyli cztery pytania. Rynek, dzień pierwszego notowania, jakie było maksimum cenowe, jakie minimum cenowe. Osoby, które przyślą nam do przyszłego tygodnia odpowiedzi na adres podcast@si.org.pl. Wśród nich rozlosujemy ten odtwarzacz, tak jak mówiłem, umieścimy jego zdjęcie. Tutaj mam go przed sobą, umieścimy jego zdjęcie w opisie podcastu. To serdecznie zapraszamy. No cóż, to kończymy na dzisiaj. To był 21 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Jarek Augustynowicz,
Piotr Pochmara.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.